Chcę się z wami czymś podzielić. Wiecie, ja nie znam angielskiego, znam parę słów po angielsku. Ale bez względu na to, w jakim języku, Duch jest ten sam. To jest jeden święty Duch, Duch Boga żywego. I jeśli jesteś wrażliwą osobą i uczysz się mieć relację z Duchem Świętym, nie będzie miało specjalnego znaczenia dla ciebie, w jakim języku kto śpiewa. Jest ważne, z jakiego ducha to robi. A jeśli robi to z Ducha Bożego, możesz się zawsze podłączyć i coś wziąć. Nie ma żadnego znaczenia. Kochani, chciałbym się dzisiaj z wami podzielić troszeczkę na temat nadziei. I też może przybliżyć drogę, w jaki sposób z nadziei przejść do wiary. Kiedy patrzę na życie niektórych wierzących i patrzę na ich wyznanie i słuchając ich modlitw i mówią, że robią to poprzez wiarę i tak dalej, i widzę, że po prostu mają zamieszanie i nie bardzo rozumieją. I nie potrafią często rozróżnić nadziei od wiary. A to powoduje, że bardzo często nie otrzymują tego, o co się modlą. Nie są w stanie jakby sięgnąć po to. I potem są sfrustrowanymi wierzącymi i tracą wiarę. Więc chciałbym, żebyśmy byli skoncentrowani na tym. I żeby pokazać taki przykład, to wróćmy do tej drugiej Samuela, 12 rozdział. To, na czym skończyliśmy niedzielę temu. Do Dawida. Pamiętacie tą historię, kiedy dzieliłem się na temat modlitwy, że Bóg powiedział wtedy Dawidowi nie. I to dziecko, które on zrodził z Betrzebą, zmarło. I jego słudzy przyszli do Dawida i nie bardzo rozumieli jego zachowanie. To jest druga Samuela, 12 rozdział. I będę czytał od 21 wiersza. Co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś. A gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie? Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną. Kto wie? Może tak, a może nie. Kto wie? Czy to jest wiara? Te słowa wyrażają nadzieję Dawida. Dawid miał wiarę w Boga i Dawid wierzył Bogu. Ale w tym miejscu Dawid mówi o nadziei. Kto wie? Może się zlituje, a może i nie. Kochani, nadzieja jest bardzo ważna w życiu człowieka. Dawid w tym miejscu miał nadzieję, że poprzez modlitwę i post Bóg spełni jego pragnienie, jego prośbę. On miał nadzieję tutaj. To nie była wiara. To była nadzieja. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli drugi fragment z trenów jeremiaszowych. I otworzymy sobie trzeci rozdział. Treny Jeremiasza, trzeci rozdział. I będziemy czytać od 17 wiersza. Tutaj Jeremiasz, wiecie, Jeremiasz był Bożym prorokiem, Bożym mężem i on miał bardzo trudne zadanie, dlatego że Bóg go powołał, że przez całą swoją służbę prorocką on upominał Izrael, żeby się upamiętał i nawrócił do Boga. I był w tym sam i często był z tego powodu sfrustrowany, rozgoryczony i tak dalej. Czytajmy od 17 wiersza. Mojej duszy odebrał pokój. Także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. I mówi tak, wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Zatrzymam się przez chwilę na tym. Wspominanie. Co to jest wspominanie? Wspominanie to jest wspominanie czegoś z przeszłości. Coś, co by się wydarzyło w przeszłości. Coś, co dotyka ciebie. I wspominanie tego, co się wydarzyło. Mówi tak. Własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina. Trapi się we mnie. I on mówi tak. Wszystko to, to całe doświadczenie biorę sobie do serca i w tym jest moja, i w tym moja nadzieja. I potem mówi tak. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, a miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Jeremiasz mówił tak, to Pan jest moim działem, czyli jakby, że moje życie jest jakby uczestniczy w Bogu. On jest moim działem, moim dziedzictwem, moim zaopatrzeniem, moim życiem, moim działem. I pomimo tego, co on przeżywał, on mówi tak, i dlatego w Nim mam nadzieję. Nie w sytuacji, nie w okolicznościach, które się dzieją, w Nim. I potem mówi tak, dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Kochani, jeśli człowiek traci nadzieję wobec Boga, nie ufa Mu. To już przestaje Mu ufać. A więc taki człowiek nie jest w stanie odebrać z nieba nic dobrego od Ojca. Pomimo tego, że Ojciec kocha go, że Ojciec tak bardzo umiłował, że oddał swego Syna, to taka osoba nie jest w stanie przyjąć już nic. Przestaje mu ufać. Ale mówi tak, dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Zadam Ci pytanie, w jaki sposób szukasz Pana? Biblia mówi, że nasza dusza potrzebuje nieraz zbawienia. Na czym polega zbawienie duszy? Że zbawienie uspokaja Twój umysł i nie masz takiej huśtawki w umyśle. Uspokaja tak samo Twoje emocje i wprowadza zaufanie, taki pokój i zaufanie bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się dzieje. Jeśli Twoja dusza potrzebuje zbawienia, Biblia mówi tak, potrzebujesz nauczyć się przyjmować prawdę ze słowa, ale też szukać Pana, czyli szukać Jego obecności. I to się dzieje w komorze na modlitwie. I kiedy On przychodzi, to Jego obecność zbawia Twoją duszę, uspokaja ją, zamieszanie w umyśle odchodzi. Przychodzi nadzieja. Przychodzi nadzieja, że Bóg może wszystko zmienić, że może zmienić moją sytuację, że może przynieść mi odpowiedź, że się doczekam na swoją odpowiedź, że się doczekam swojej obietnicy. Jest nadzieja. I nieraz z takiej komory wychodzisz z taką zbawioną, uspokojoną duszą. I ta nadzieja zaczyna przeradzać się powolutku w wiarę, w taką pewność, która nieraz jeszcze jest, nie jest taka ugruntowana, ale już jest jakiś zalążek tego jest. Potrzebujemy, kochani, też wrócić do Abrahama i zobaczyć jego przykład. Dlatego, że w Biblii historia Abrahama pokazuje nam, w jaki sposób Abraham przeszedł z nadziei do wiary. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 15 rozdział. Kiedy Bóg powołał Abrahama, miał 75 lat. I my wiemy z tej całej historii, że Abraham miał jedno pragnienie życia. Mieć potomka, mieć syna, mieć dziedzica swojego. W którymś momencie jego życia Bóg do niego przychodzi i to w 15 rozdziale mu mówi: w 5 wierszu: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. A wcześniej Abraham mówi, Bóg mówi tak: nie bój się, Abramie, jam jest tarczą twoją i zapłata twoja będzie sowita. Abraham miał prawy charakter wobec Boga. On miał serce poświęcone Bogu. On miał serce dawcy dla Boga. Wiecie, jego czas się zbliżał, to już był starszy człowiek. I wtedy Abram, on wtedy jeszcze Abram się nazywa, mówi: Panie, cóż mi możesz dać, kiedy moje życie się już kończy? Tak naprawdę to już właściwie przeżyłem to życie i zbliża się czas mojego odejścia z tej ziemi. I mówi: kiedy ja schodzę bezdzietny, dziedzicem domu mojego będzie sługa ten Eliezer z Damaszku. Przecież nie dałeś mi potomstwa. Kochani, zwróćcie uwagę, że mówi tak: przecież nie dałeś mi. Pomimo tego jestem przekonany, że on się modlił do Boga o to. Jeśli masz pragnienie, nosisz w sercu pragnienie i czegokolwiek to dotyczy, zdrowia, finansów, pracy, czegokolwiek, jakiejkolwiek trudnej sytuacji w twoim życiu. Jeśli jesteś osobą wierzącym, to przychodzisz z tym do Boga i prosisz Go o to. Więc Abraham prosił Go. To było jego pragnienie życia. Ale lata upływały i nic się nie działo. I jego wiara niejakby nie upadła wobec Boga. Nie obrażał się na Pana Boga. Nie rozumiał tych rzeczy. I potem mówi: przecież nie dałeś mi potomstwa. I wtedy Bóg przemówił do niego. Że powiedział: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich. Wtedy uwierzył Panu i on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I wtedy Bóg zawarł z nim przymierze. Wiecie, to jest tak, że kiedy Bóg osobiście do ciebie mówi: dam ci potomka, to w słowach żywego Boga jest taki ładunek wiary, że to natychmiast wchodzi do twojego serca i wiesz, że to powiedział Bóg i nie masz żadnych wątpliwości. I wtedy Bóg z tej nadziei, upadłej nadziei Abrahama, przeniósł go w miejsce wiary przez to, że osobiście przemówił do niego. I w jego słowie była ta obietnica i on włożył to słowo w ducha Abrahama, w jego serce. Kochani, siedliskiem wiary człowieka nie jest głowa, jest serce. W głowie jest wiedza. Wiara rodzi się w sercu. I jest napisane: uwierzył Panu. On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli w innym słowie, on uwierzył. To jest zadziwiająca dobroć Boga, bo Abraham bez słowa Boga by nie uwierzył. Ojciec włożył to słowo w niego i Bóg wiedział, że on uwierzy. I on chciał mieć człowieka sprawiedliwego. On stworzył sobie człowieka. Sam Bóg włożył swoje słowo w jego serce. To wzbudziło wiarę, a on chciał mieć człowieka wiary. Co mówi Nowy Testament? Patrzcie na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Tak długo patrz, bo On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Nikt inny. W Nowym Przymierzu to Jezus Chrystus. Jeśli potrzebujesz wiary w swoim życiu, czy wiary do cudu, do czegokolwiek, musisz patrzeć na Jezusa. W jaki sposób patrzysz na Jezusa? Patrz na Ewangelię i proś Ducha Świętego, żeby objawił Ci żywego Jezusa. I na to potrzebujesz czasu. To nie jest jak kawa rozpuszczalna. Jeśli Ci zależy, żeby poznać Jezusa, potrzebujesz poświęcić czas na to. Ale jeśli chcesz mieć wiarę, musisz patrzeć na Jezusa, bo to On jest sprawcą. Bo w którymś momencie Duch Święty przemówi do Ciebie i znowu włoży słowo w Twego wewnętrznego człowieka i z tym słowem przyjdzie wiara. Nawet wiara, która chwyci Boga za słowo i ściągnie cud nawet. Nawet ściągnie cud z nieba. Jak wiemy, kochani, my możemy kłaść się spać pełni wiary. Rano wstajesz, idziesz do pracy. Okoliczności są takie, a nie inne. Dym, zamieszanie. I wracasz z pracy i mówisz tak, gdzie jest ta wiara? Przeminęła z wiatrem gdzieś. Gdzieś zniknęła. Co sprawiło? Minął czas, okoliczności sprawiły, sytuacje, że to okradło ciebie. I gdzieś wiara znika. I w życiu Abrahama też tak było. On miał wiarę. I gdzieś ta wiara z niego wyciekła, bo mijają lata i nic się nie dzieje. 10 lat mija. W jego życiu minęło 10 lat. W Twoim życiu może to być 1 dzień. I też coś tracisz. I też coś tracisz. Idziesz spać pełen wiary, pełna wiary. Rano wstajesz w zabieganiu, patrzysz na zegarek, bo spóźnisz się do pracy. Nie za bardzo już pamiętasz o Panu Jezusie i o Duchu Świętym. Gonisz po prostu na oślep. Jedna skarpetka taka, druga taka. Wiecie skąd to wiem? Sam tak kiedyś przyszedłem do pracy. I jak wróciłem do domu, żona mówi, jak ty żeś poszedł? Mówi, zobacz na swoje nogi. Ja patrzę, kurczę, jedna skarpetka jasna, druga ciemna. W zamieszaniu. Kochani, wtedy tracimy to. Wtedy ta wiara jakby wycieka z nas. I gdzieś tam pozostaje, kiedy wspominamy to, to gdzieś z daleka jest wspomnienie nadziei. Wiary już nie widać. Jest wspomnienie gdzieś nadziei. A może jednak. Mijają lata. Abraham chciał pomóc Bogu. Ja wierzę, że Duch Pana przypominał mu. No i niestety zrodził się Ismael. I kiedy urodził się Ismael, Abraham sobie już odpuścił. Ale Bóg nie. Bóg nie odpuścił. Kochani, jeśli Bóg daje obietnicę i jeśli jakakolwiek obietnica jest zapisana tutaj w tym słowie, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg nigdy nie zaprze się tego słowa. Że jeśli Bóg coś powiedział i to jest zapisane, to jest niemożliwe, żeby po spełnieniu odpowiednich warunków, które Biblia pokazuje, żeby Bóg nie wypełnił tego. To jest niemożliwe, dlatego że Bóg jest Bogiem przymierza. Jeśli On coś obiecuje w przymierzu, to jest niemożliwe. My żyjemy dzisiaj w przymierzu opartym na o wiele lepszych obietnicach, dlatego że teraz to wszystko jest z łaski dostępne poprzez naszą wiarę. Kochani, kiedy mijają lata i mija czas i widzisz, że się nic nie dzieje i tracisz wiarę i pozostaje ci gdzieś tam z daleka tylko nadzieja. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zobaczyć, jak wtedy reaguje człowiek i jak reagował Abraham. Zaznaczmy sobie to miejsce i wrócimy do listu do Rzymian, do 5 rozdziału. dlatego że tam jest to wszystko pokazane. Czytajmy od 18 wiersza. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Kiedy tracisz nadzieję? Kochani, nadzieję często ludzie tracą wtedy, kiedy spodziewają się Bożej odpowiedzi, bardzo często w ich czasie i na ich warunkach. Jeszcze raz to powtórzę. Kiedy wierzący często spodziewają się Bożej odpowiedzi na swoich własnych warunkach i według swojego zegarka, nie zawsze tak jest. I wtedy nie mówią już o wierze. Oni w ogóle już nadzieję zaczynają tracić. Wiecie, Abraham też tracił już nadzieję. I tu jest napisane... Jestem przekonany, że to jest dzieło Boga, że kiedy Bóg widzi, że my zaczynamy tracić nadzieję, On w jakiś sposób wzbudza w nas coś, przypomina nam obietnice, przypomina nam słowa, przypomina nam świadectwa, przypomina nam odpowiedzi, że kiedyś modliliśmy się, a jednak Bóg odpowiedział, że czekaliśmy, a jednak ta odpowiedź przyszła. On to wszystko przypomina nam. Po co? Żeby przywrócić nas przynajmniej do tego miejsca nadziei, takiej twardej, ustanowionej nadziei, że jednak Bóg jest Bogiem wiernym, że jednak Bóg odpowiada, że jednak jest wszechmogący i że może to zrobić, że ma moc to uczynić i wracasz do miejsca nadziei. To nie jest jeszcze wiara. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Kochani, co się wtedy dzieje w duszy? Kiedy dusza traci nadzieję, ludzie, którzy tracą nadzieję, oni często wpadają już w taką bierność, duchową bierność i apatię. Oni już nie chcą podejmować żadnego trudu. I często mówią tak: a niech się dzieje, co chce. A religijni ludzie mówią tak: a niech się dzieje wola Boża. Tak mówią religijni ludzie. A niech się dzieje wola Boża. Oni nie znają słowa, nie znają Ojca, nie znają dobroci. Nie rozumieją wielu rzeczy. I mówią: a niech się dzieje wola Boża. Oczywiście wola Boża zawsze się wypełni. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Zwróćcie uwagę, że w tej walce, którą Bóg wspierał w nim, w jego duszy, w jego wnętrzu, on doszedł do miejsca wiary. Aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo, nie zachwiał się w wierze. Kochani, my nieraz chwiejemy się w naszej wierze. I kiedy nasza wiara się chwieje, ona się chwieje wtedy, kiedy mówię, spodziewamy się czegoś, a to nie przychodzi. Robimy wszystko, co potrafimy i dalej nic. Staramy się zrobić wszystko to, co słyszeliśmy, czego nauczyliśmy się i próbujemy. To jeszcze spróbuję, to jeszcze spróbuję, to jeszcze spróbuję. I dalej nic się nie dzieje. I twoja wiara zaczyna się chwiać. I kiedy ten stan trwa, to zaczynasz już nawet nadzieję tracić. I wróg potem to wykorzystuje i mówi tak: nie osiągniesz tego, to nie jest dla ciebie. To jest dla tych bohaterów wiary opisanych tylko w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ale diabeł nie pokaże ci, że Bóg też powiedział: ja nie mam względu na osobę i udzielam ducha bez miary. I tego ci już nie pokażę. Nie zachwiał się w wierze, choć widział. Kochani, co sprawia, co widział? Obumarłe ciało swoje, 100 lat, obumarłe łono Sary, 90 lat. Nie dziwię się, że chwiał się w wierze, patrząc na to wszystko fizycznymi oczami. Jego głowa mówiła tak: to już jest niemożliwe. Przeminęło z wiatrem. Jak stuletni człowiek z 90-letnią kobietą może zrodzić dziecko? To są rzeczy, które już przeminęły. Więc stracił wiarę. Co nas okrada z wiary? Czas. A więc zegarek. I często tracimy wiarę przez to, że patrzymy na ten świat tylko fizycznymi oczami. I patrzymy na to, co się dzieje. I słuchamy swoich emocji i swoich myśli. Okoliczności są fatalne. Jest gorzej niż było. Nie? Jest gorzej niż było. Może nie warto w ogóle było się zaczynać modlić się o to i mieć nadzieję. Bo jest gorzej niż było. Kochani, ja nie mówię tego do was tylko na podstawie tego. Ja mówię też do was tego, że ja przerobiłem te rzeczy z Bogiem. I ja wiem, jak to funkcjonuje. Ja wiem, jakie odczucia są w duszy człowieka, jak się człowiek zachowuje wtedy. Nie zachwiał się w wierze, choć widział. Dlaczego? Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Boga. Wiecie dlaczego? Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. Zwróćcie uwagę, tu nie jest napisane, że uczyni, ale że ma moc uczynić. Tutaj nie jest napisane, że on na pewno to dla mnie uczyni. Tu jest napisane, że on ma moc to dla mnie zrobić. I to już jest poziom wiary. Innymi słowy, Abraham wiedział tak: Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i ma moc uczynić to, co powiedział. I w tym miejscu, i to jest, kochani, wiara w słowo, że Bóg jest takim Bogiem, że on ma moc zrobić to, co obiecał w słowie. Jeśli w to nie wierzysz, to zapomnij o reszcie. To znaczy, że nie wierzysz, że Bóg jest wszechmogący. A jeśli nie wierzysz, że Bóg jest wszechmogący, to mały Bóg nie może pokonać dużego problemu. To tylko wszechmogący Bóg może sobie poradzić ze wszystkim. Mały Bóg nie poradzi sobie z dużym problemem. Mały Bóg nie poradzi sobie z cudem. Musisz wierzyć, że Bóg jest Bogiem, który ma moc zrobić to, co obiecał w swoim słowie. I Abraham taką wiarę miał. Jest napisane: nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Wzmocniony wiarą, a więc wiara wzmacnia, czyli oddał chwałę Bogu, czyli zrodził potomka. To wiara sprawiła, że przyszła do niego moc ponadnaturalna do zrodzenia potomka. W jaki sposób Bóg pomógł Abrahamowi w tym? I znowu musimy wrócić do tego pierwszego rozdziału, pierwszej Mojżeszowej. 17 rozdział. Minęło 24 lata w życiu Abrahama. W twoim życiu nie musi tak długo być. Amen, nie? W życiu Abrahama minęło 24 lata. Nieraz się zastanawiałam, dlaczego tak długo. Myślę, że z jednym z powodów, dlatego że jest napisane, że on, Abraham, jest ojcem wiary. Więc Bóg musiał go tak ukształtować, żeby on mógł stać się ojcem wiary i zradzać synów wiary. Więc to musiało być w nim, to musiało być częścią niego. Po 24 latach miał 99 lat. Pan przyszedł do niego i mówi tak: jestem Bogiem Wszechmogącym. Trwaj w przymierzu, w społeczności ze mną i bądź doskonały. To mi mówi, że kiedy Abraham tracił wiarę, a jego nadzieja się już zaczęła też kwiać, my często, kochani, w takich sytuacjach nasze przymierze z Panem i społeczność gdzieś zaczyna słabnąć. Gdzieś to już nie jest, co było najpierw. To nie ma tej pierwszej miłości do Jezusa. To nie ma tego miejsca, które było wtedy, kiedy Pan po raz pierwszy przyszedł do naszego życia. I my myślimy: Jezu, cudowny Panie, wszystko dla Ciebie. I doświadczali, i tacy ludzie doświadczali odpowiedzi na modlitwę, cudów i tak dalej. Byli zadziwieni dobrocią. Ale kochani, wiem to z własnego doświadczenia też, i to jest tutaj też napisane, że Pan przyszedł do niego i mówi tak: Abrahamie, Bóg zamierzał już wypełnić jego obietnicę w jego życiu. Więc wiedział, że musi Abrahama przyciągnąć do siebie z powrotem. Do tej bliskości, do społeczności. I powiedział do niego tak: jestem wszechmogący, Abrahamie. On ma Abram. Abramie, jestem wszechmogący. Trwaj. Innymi słowy, nie trać tego. Trwaj w bliskości, w społeczności ze mną. Co to jest społeczność? Społeczność to jest przebywanie jednej osoby z drugą. Bezpośrednie przebywanie. Trwaj. I bądź doskonały. Wiecie, my wiemy, że Jezus Chrystus jest tylko doskonały. Ale jeśli Bóg tak przemówił do swojego przyjaciela Abrama, to znaczy, że musiało coś może być, albo i nie. Albo te słowa miały go ugruntować i umocnić, żeby on trwał przy Panu i starał się żyć znowu takim poświęconym, świętym i czystym życiem. I potem Pan znowu mu mówi, przypomina mu obietnicę: dam Ci bardzo liczne potomstwo. Jest napisane w innych tłumaczeniach, że kiedy Abram to usłyszał, upadł na ziemię i zaczął się śmiać. Wiecie, dlaczego zaczął się śmiać? Bo on już po prostu w to nie wierzył. On już w to nie wierzył, on już to odpuścił chyba. W jaki sposób Bóg chciał go przywrócić do miejsca wiary? I mówi tak: Abramie, od tej pory nie będziesz już się tak nazywał. Zmienił jego imię. Imię Twoje będzie Abraham. Ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Co to tak naprawdę, kochani, znaczy? Spróbujcie sobie wyobrazić obóz cały. Myślę, że tam było bardzo wielu ludzi. On był szanowany, bo on był po prostu tym człowiekiem, który jakby stworzył to wszystko. Bóg przez niego był ojcem tego wszystkiego. I wszyscy wiedzieli, że on ma na imię Abram. I w którymś momencie Abram wychodzi, mówi tak, woła wszystkich, mówi: słuchajcie, od dzisiaj jestem Abraham. A on im powie tak: na starość pomieszało mu zmysły. Facet ma prawie 100 lat i mówi: jestem ojcem wielu narodów. Świr po prostu. To jest niemożliwe, ale miejmy łaskę dla naszego staruszka. Miejmy łaskę. Kochajmy go w tym. Spróbujcie sobie uzmysłowić, co ludzie musieli o nim pomyśleć, kiedy on wychodzi i mówi: Abraham jestem. Wiecie, co robił? Mówił o czymś. Mówił, wypowiadał słowa. I Bóg powiedział: zmienisz też imię swojej żony. I Saraj, ona będzie się nazywała Sara, czyli będzie matką narodów. No i wtedy prawdopodobnie w ogóle już pomyśleli, że zbzikował zupełnie wraz ze swoją żoną ukochaną. Zaczęli się inaczej mówić o sobie. Wypowiadali słowa. Wiecie, jest takie duchowe prawo. To, co mówisz, to do ciebie przyjdzie, to masz. To, co mówisz. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ktokolwiek by rzekł, a nie miałby wątpliwości w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Ktokolwiek. On to powiedział do uczni, ale do uczni powiedział ktokolwiek. Bóg nas tak stworzył, że to, co mówisz, to masz. Więc Bóg powiedział, dlaczego? On chciał przywrócić go. Dlaczego zmienił to, żeby on miał wypowiadać takie słowa? Bo Boże Słowo naucza nas, że z obfitości ust mówią usta. Z obfitości serca mówią usta, to jest raz. Ale kiedy wypowiadasz słowa, nasycasz nimi swojego wewnętrznego człowieka. Kiedy wypowiadasz słowa, to te słowa niosą pewną duchową rzeczywistość i moc i one przede wszystkim nasycają, wchodzą w ciebie. Wchodzą do twojego wewnętrznego człowieka, czyli do twojego ducha i tam coś zaczynają robić. Co robią? Wypierają stamtąd pewne rzeczy niewłaściwe, nieprawdziwe. To, co tam się działo do tej pory, wypiera stamtąd to i ustanawia coś nowego. I robisz to tak długo, aż tam coś zaczyna, jest zapłodnionego jakby w środku. Aż to słowo staje się częścią ciebie. I wtedy mówiąc to, już nie uważasz siebie za idioty, ale wiesz, że to masz tam. I wtedy stamtąd wychodzą słowa wiary. Co Jezus powiedział? Ktokolwiek by rzekł, a nie miałby wątpliwości w sercu swoim, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, będzie mu. Bóg zna to prawo, kochani. To prawo jest w wielu miejscach w Biblii pokazane. W wielu miejscach. Wierzcie mi. Biblia na temat słów języka ma masę fragmentów. I można by to spiąć w jednym zdaniu. Życie i śmierć są w mocy języka. Życie i śmierć. Powiem wam, nic ponad to. Trzeciej opcji nie ma. Albo życie, albo śmierć. Trzeciej opcji nie ma. Więc Abraham zaczął to robić. I dlatego jest napisane w liście do Rzymian. Wrócimy teraz do listu do Rzymian. Kochani, chcę wam coś powiedzieć. Dlaczego tu jest napisane Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył w końcu? Ilu z was próbowało wypowiadać, mieć wyznanie, starać się dojść do wyznania wiary i kiedy to mówiłeś, to twoja dusza ci krzyczała, nie, to jest głupie, to jest niemożliwe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tam w środku były zupełnie inne rzeczy. Tam w środku była ustanawiona rzeczywistość często przez twoje słowa, które ty wypowiadasz. Nakarmiłeś się tym. Powiem wam, jeśli człowiek nie myśli według słowa, to w wielu miejscach nie myśli w Boży sposób. A jeśli myślisz w nieboży sposób, to wypowiadasz prawdopodobnie nieboże rzeczy. nieprawdziwe, niezgodne z Bogiem, niezgodne z prawdą słowa i karmisz tym wewnętrznego człowieka i stamtąd wtedy nie może przyjść Boża wiara. To musi zostać usunięte. I to nie przyjdzie przez jedno powiedzenie: Panie, ja przyjmuję Twój cud. A mózg ci krzyczy: głupi jesteś, to nigdy nie przyjdzie. A ty mówisz: w ranach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ja przyjmuję moje uzdrowienie. A cała dusza i głowa ci krzyczy: to jest głupi jesteś, to w ogóle nigdy do ciebie nie przyjdzie. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Potrzebujesz wierzyć Bogu, że jeśli Bóg coś powiedział, On jest wszechmogącym Bogiem. On ma moc uczynić to, co obiecał. Tutaj nie jest napisane, że On to uczyni. Tu jest napisane, że On ma moc to uczynić. Dla ciebie, dla mnie, dla Jasia, dla Franusia, dla Zosi i tak dalej. On ma moc to uczynić. Tu nie jest napisane, że On to na pewno uczyni dla ciebie. Tu jest napisane, że On to ma moc uczynić dla ciebie. A to jest różnica. A więc jest jakiś warunek. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, zmagał się z tym. Kochanie, ja na tych fragmentach spędziłem kilka lat. Kilka lat. Wiecie dlaczego? Bo ja wiedziałam, że to jest prawda, nie doświadczałem jej w swoim życiu. Więc ja powiedziałam: ja muszę dojść do miejsca, że to zacznie działać. Ja muszę chwycić to objawienie. Ja muszę chwycić tą prawdę. I dojść do miejsca, że kiedy zacznę to robić, to zacznę widzieć owoce i to zadziała. I chcę wam powiedzieć, to słowo jest prawdą, a Bóg jest wierny temu. To nie jest iluzja tutaj zapisana. Tutaj nie ma, kochani, słów, żeby kogoś nakręcić tylko. To jest słowo Boga żywego i ono jest prawdą. I to słowo chodziło po tej ziemi w ciele. I Jezus nauczał tego swoich uczni. Wzmocniony wiarą, a więc wiara wzmacnia. On poprzez tą walkę pomiędzy duszą a duchem, swoim umysłem, emocjami, a prawdą ze słowa, tą obietnicą, toczył walkę w sobie, żywiąc nadzieję, aż doszedł do miejsca i uwierzył, aby stać się ojcem. Boże Słowo mówi, że Bóg jest takim Bogiem, który mówi o rzeczach, których nie ma, tak jakby istniały. Bóg mówi o rzeczach, których nie ma, w taki sposób, jakby już istniały. I Bóg chciał, żeby Abraham zaczął w taki sam sposób postępować. Żeby on zaczął mówić o czymś, czego jeszcze nie widać. I dlatego mówił: Abrahamie, będziesz się nazywał Abraham. A ze względu na to, że to chodzi o potomstwo, więc swojej żonie też zmienisz imię. Ona będzie się nazywać Sara, czyli matka wielu narodów, a ty ojcem. Bez względu na to, czy się będą z ciebie śmiać, czy nie. Czy będą ci pokazywać kuku na muniu, czy nie. Ty masz to zrobić, bo ja chcę wzbudzić, doprowadzić cię do miejsca wiary. Dlatego, że chcę spełnić obietnicę daną ci. Chcę spełnić marzenie twojego życia. Dać ci potomka. I chcę cię uczynić ojcem wiary. Więc nie zachwiał się w wierze, choć widział. Kochani, wiara sprawia, że przechodzisz, że z tej nadziei, która nieraz się zaczyna chwiać, kiedy przejdziesz do miejsca wiary, to okoliczności nie okradną cię. Wiesz dlaczego? Bo wiara jest pewnością. Nadzieja nie. Wiara jest stuprocentową pewnością, że jest niemożliwe, żeby było inaczej. Dlaczego? Bo sam Jezus Chrystus powiedział, ktokolwiek by rzekł, a nie wątpiłby w sercu swoim. Albo o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a będziecie to mieli. Czy myślicie, że Jezus żartował do uczni? O cokolwiek. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, czyli mając wiarę, że cokolwiek on obieca, ma moc i uczynić. I dlatego poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego wszystkiego, kochani, tam dalej pisze, że mu poczytano tylko ze względu na niego. Także ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Jeśli wierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to znaczy, że jest wszechmogący, bo żaden człowiek tego nie może zrobić. Człowiek sam nie może powstać do życia. Żaden człowiek nie może tego zrobić. To tylko Bóg wszechmogący, Jego moc może to zrobić. I w stosunku do Jezusa to zrobiła. Więc Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Amen. Kochani, dlaczego się tym dzielę? Po pierwsze, żebyśmy potrafili rozróżnić, czym jest nadzieja od wiary. Ludzie, którzy mylą nadzieję z wiarą, nie otrzymują. Nadzieja często kończy się pobożnym życzeniem, niespełnionym pobożnym życzeniem. Ale nadzieja w życiu człowieka jest bardzo ważna. Jest wiara, nadzieja i miłość. Najważniejsza jest miłość. Najważniejsza jest miłość. Kochani, jeśli ktoś nie ma takiej wiary, to nie znaczy, że nie pójdzie do nieba. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeśli ktoś swoim wierzący człowiek straci w życiu nadzieję, to nie znaczy, że pójdzie do piekła. Chyba, że się wyrzeknie Pana i przestanie w ogóle w to wszystko wierzyć. To jest inna sprawa. Na ten temat teraz nie będę mówił. Ale ja wierzę, że w sercu Ojca jest pragnienie, żebyśmy my jako Jego lud, jako synowie i córki byli ludem wiary. Wiecie dlaczego? Tam jest napisane, on przez wiarę oddał chwałę Bogu. Jeśli wierzysz, jeśli twoja wiara doprowadza cię do miejsca, że ty przyjmujesz i już to masz, oddajesz chwałę Bogu Najwyższemu przez to. Jeśli wierzysz i przyjmujesz, i to się zaczyna manifestować, to co przyjąłeś z nieba, poprzez wiarę. W ten sposób oddajesz chwałę Bogu. Kochani, chwała dla Boga to nie jest tylko śpiewanie. Tak naucza słowo. Amen? Amen. Jeśli tracisz wiarę, jeśli nadzieja twoja się zaczyna chwiać, co do sytuacji, w której jesteś, zachęcam cię. Zachęcam cię przez to słowo, żebyś ufał Bogu. Psalm 146:5. Otworzymy sobie ten psalm i na tym skończymy. Trzeci wiersz mówi tak. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Kochani, są sytuacje w naszym życiu, że nie pozostanie ci nikt inny, jak tylko sam Bóg. Zgadzacie się ze mną? Amen? Są takie sytuacje. Ja wiem, że Kościół to są relacje, że my mamy sobie wzajemnie wspierać własnym obdarowaniem i tak dalej. Ale jesteśmy nieraz w sytuacji, kiedy staramy się pomóc sobie nawzajem i niestety nie jesteśmy w stanie jakby. Nie działa, po prostu nie działa to. Mamy pragnienie, nie wiemy dlaczego. Jest tak, jak jest. Są sytuacje, kiedy jest potrzebna ingerencja samego Boga. Więc nie możesz pokładać ufności do końca, ani w człowieku, ani w miejscu. Kochani, Kościół nie jest zbawicielem ludzi. W Kościele możesz usłyszeć Ewangelię, która cię zbawi, jeśli ją przyjmiesz. Ale stricto, Kościół nie jest zbawicielem ludzi. Żaden człowiek nie jest zbawicielem. Ja nie jestem zbawicielem, ani uzdrowicielem nikogo. Ale Bóg może mnie użyć, żeby kogoś doprowadzić do zbawienia, do uzdrowienia, do przyjęcia. Piąty wiersz mówi tak. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Jeśli będziesz pokładał nadzieję w człowieku, w miejscu, w pieniądzach, w czymkolwiek, a nie w Bogu, to nie jest dla ciebie. To, o czym mówię. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Ja chcę ci powiedzieć, jeśli zostałeś w życiu skrzywdzony czy skrzywdzona, prędzej czy później sprawiedliwość przyjdzie do ciebie z nieba. Nawet jeśli nie tutaj na ziemi, nawet jeśli nie tutaj, to tam przyjdzie. I będziesz widział Boży sąd nad tymi, którzy się nie upamiętali. Będziesz to widzieć, tak naucza słowo. Daje chleb głodnym. Jeśli potrzebujesz w cudzysłowie chleba, my możemy się modlić o pracę i tak dalej i robimy to. Ale nadzieja musi być w Nim. Nie w stricto w słowach modlitwy. Nie w tym rycie modlitwy. W Nim. Pan oswobadza więźniów. Ja nie jestem w stanie nikogo uwolnić, wierzcie mi. Gdybym był w stanie, wszyscy byliby uwolnieni od wszelkich futrzaków. To Pan oswobadza więźniów. To Pan otwiera oczy ślepych. To Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Nie daj się potępiać wrogowi, nawet jeśli upadłeś. Masz krzyż, masz przelaną krew. Zawsze możesz przyjść i powiedzieć: Panie, wybacz mi wszystko to, o czym Cię zasmucam. Jeśli narodziłeś się z Boga, nie przestajesz być Jego synem i córką, nawet jeśli 7 razy dziennie upadniesz. Ważne jest, czy się podniesiesz. Pan strzeże przychodniów, sierotę, wdowę wspomaga. Zatraca tylko drogę bezbożnych, czyli tych bez Boga. Amen. Będziemy się modlić teraz. Kochani, w tej modlitwie myślę, że warto przejść do Boga i powiedzieć: Panie, wierzę, że jesteś wszechmogący. Wierzę, że mnie kochasz. Słyszeliśmy tutaj, że nie módlmy się o miłość. Pozwólmy, aby ta miłość, którą Bóg włożył w nas poprzez swego Ducha, rozlała się w naszych sercach. Więc to, co możesz zrobić, to powiedz: Panie, ja przyjmuję Twoją miłość.
Halleluja.
A nie, proszę Cię o nią. Nie żebraj o coś, co zostało Ci dane. Ale możesz mówić: Boże, wierzę, że jesteś moim Ojcem, jesteś Wszechmogący. Jesteś El Shaddai.
Halleluja.
Cudowny El Shaddai.
Halleluja.
Ty jesteś tym, Ojcze, który ma moc zaspokoić każdą potrzebę. Ty jesteś tym, który ma moc uczynić każdy cud, bo takie Amen. Jest Twoje królestwo.
Amen.
Bo takie jest Twoje królestwo. Ojcze, Ty masz moc w moim życiu.
Halleluja.
Spełnić to, o co proszę. Ty masz moc to uczynić, nawet jeśli potrzebny jest spektakularny cud. Dlatego, że Ty powiedziałeś: o cokolwiek będę Cię prosił i będę wierzył Ci, że to przyjdzie, że to otrzymam, stanie się tak, bo Ty tak powiedziałeś. To nie są moje słowa, Panie, to są Twoje słowa. I dlatego wierzę Ci i ufam. Wierzę Ci i ufam. Przyjdź do Pana ze swoją prośbą teraz. Cokolwiek to jest. Cokolwiek to jest.
Duchu Święty, Ty zostałeś nam dany. I dlatego za Twoim działaniem Boża miłość została rozlana w naszych sercach. I dlatego też nadzieja nigdy nie może zawieść. Panie, Twoja nadzieja nie zawodzi. I to jest wyznanie naszych serc. Że Twoja nadzieja nie zawodzi.
Amen. Tak, Panie.
A nadzieja prowadzi nas do miejsca wiary. A wiara jest kluczem do łaski. Dziękujemy Ci.
Tak, Panie.
Jesteśmy poruszeni dzisiaj Twoim słowem. Dziękujemy Ci za przykład Abrahama,
tak, Ojcze,
który wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. Dlatego, Duchu Święty, wierzymy w Twoją potężną obecność w nas samych. Nie gdzieś na zgromadzeniu, albo gdzieś w innym miejscu, ale po prostu na nas samych. Powiedz to Duchowi Świętemu. Niech to będzie wyznanie Twoich ust, że wierzysz, że potężny Duch Święty, który jest ogniem, wiatrem, wichrem i żarem, spoczywa na Twoim wewnętrznym człowieku. Twój umysł, ani Twoje zawirowane myśli, być może zamieszanie, jak to już dzisiaj zostało też pokazane, nie może rozsądzić o potędze Ducha Świętego, która jest złożona w naszym wewnętrznym człowieku. O Duchu, za którego przyczyną miłość Boża została rozlana w naszych sercach. I to sprawia, że nadzieja zawieść nie może.
Amen. Amen.
Abraham, ojciec wiary, jeden z pierwszych bohaterów wiary, uwierzył. Uwierzył i miał nadzieję, aby wbrew nadziei uwierzyć, że zostanie ojcem narodów.
Tak, Panie.
Powiedz teraz swojemu Panu, powiedz swojemu Panu, cokolwiek teraz niesiesz w sercu, gdziekolwiek omdlałeś, gdziekolwiek położyłeś się na kolana, na łopatki, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, gdzieś walczyłeś i upadłeś i już nie masz siły, to podnieś swoje upadłe kolana, bo dzisiaj nie ludzie Cię będą podtrzymywać, ale Duch Pana i potęga Jego wiary, jaka jest złożona w Twoim sercu, to będzie Ciebie trzymać. Panie ogniu, Panie Duchu ognia, wierzymy w ten ogień, że jest on naszym udziałem, że potęga Twojego istnienia w nas podnosi nas, podnosi nas. Niech każdy z nas w swoim sercu przedstawi Bogu swoją sprawę. Biblia mówi, Słowo mówi, przedstaw Panu swoją sprawę. A On Ciebie podźwignie, a On Ciebie usprawiedliwi, a On Ciebie napełni, a On Ciebie oczyści i zbawi. I chwała Mu za to, chwała Mu za to. Przedstaw Panu swoją sprawę, to jest czas. To jest czas, to jest cudowny wieczór, kiedy możesz przedstawić Panu swoją sprawę. A On Cię wywyższy i podźwignie w stosownej chwili. Tak mówi Słowo. Tak mówi Słowo. Panie, otwórz nasze oczy, oczy wewnętrznego człowieka i uszy wewnętrznego człowieka. Duchu Święty, Ty masz moc. Módl się tak razem ze mną. Duchu Święty, Ty masz moc uciszyć burzę moich emocji, a po prostu powierzam Tobie moje emocje i to zamieszanie, w którego centrum się znajduję. I wyznaję, że ono nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą, z prawdziwą nadzieją i z prawdziwą miłością, która jest rozlana dzięki Duchowi Świętemu w moim sercu.
Amen. Amen.
Panie, podnieś mnie w miejscu tej sprawy, o którą walczę.
Halleluja.
Niech napełnienie Duchem Pana przyjdzie w tym miejscu. Podźwignij moje upadłe kolana, omdlałe kolana.
Tak, Panie.
Spodziewam się nadziei i nadzieja jest po ręką tych dóbr, których się spodziewam. Panie, podźwignij mnie. Panie, śmiało to proszę, śmiało przed Tobą stoję. Śmiało, z wielką odwagą, jaką złożyłeś we mnie, stoję przed tronem Ojca i wierzę, że mogę się spodziewać i spodziewam się. Spodziewam się. Halleluja. 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 Panie, pozostaje mi teraz tylko dziękować i oczekiwać. Pozostaje mi dziękczynienie. Dziękczynienie, chwała i uwielbienie. Dziękczynienie, chwała i uwielbienie. Panie Królu, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że wszystko już jest dane. Wszystko jest dane i wszystko jest zrobione, aby mieć obfitujące życie. Wszystko zostało wykonane. Wszystko w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. 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 Dzięki Ci, Panie.
Okej. Kochani, Boże Słowo mówi, że wszystkie obietnice, jakie są zapisane w Biblii, wszystkie, absolutnie wszystkie, w Jezusie Chrystusie są na tak dla Ciebie. To zostało Ci dane. To jest Twoja własność, którą masz w Chrystusie. O obietnice się nie żebrze. O obietnice się nie pości. O obietnice się nie błaga. Obietnice się przyjmuje w wierze. Wszystkie obietnice, jakie są zapisane w Biblii, są na tak dla Ciebie. W swojej sytuacji, w której jesteś, znajdź taką dla siebie osobiście. Poproś, żeby Duch Święty Cię poprowadził poprzez słowo, w modlitwie, żeby Ci wskazał może jakiś fragment, a potem chwyć go. Znajdź ją dla siebie i przyjmij ją na tak dla siebie i chwyć ją. I wtedy prawdopodobnie, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, przyjdzie ta walka z umysłem, z emocjami, ale nie ustępuj i przez Twoje usta mów, mów, mów to, co przyjęłeś, to, co przyjęłaś na podstawie obietnicy i ogłaszaj to nad sobą, że to jest Twoje, dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił za to cenę na krzyżu. Wszystkie obietnice, wszystkie są na tak dla Ciebie. Nie na nie, są na tak. One są dostępne z Bożej łaski, z miłości, ale poprzez wiarę Twoją. Bóg ma moc. Bóg ma moc uczynić ją realną dla Ciebie i jakby spotkać się w tej obietnicy z Tobą. A Ty oddasz Bogu chwałę przez to. Zawsze, kiedy otrzymujesz odpowiedź i widzisz już to, oddajesz chwałę. Oddajesz chwałę Bogu za Jego wierność, za Jego wielkość, za Jego wszechmoc, za Jego dobroć. To są cudowne rzeczy. Sami aniołowie pragną w nie wejrzeć, jest napisane. To są cudowne rzeczy. Cudowne rzeczy. Panie, modlę się też, Ojcze, żebyś nam pomógł chronić to Słowo. Panie, Ty dajesz wzrost. Naszym zadaniem jest siać i podlewać. Jeśli przyjęłeś Słowo do serca dzisiaj, od tej pory Twoim obowiązkiem i Twoją odpowiedzialnością jest, co z tym zrobisz. Moja odpowiedzialność polega też na tym, że będę się modlił za Was wszystkich, żeby to wydało owoc. I to jest wszystko, co ja mogę zrobić. Nic więcej nie mogę. Niech Was Bóg błogosławi.